Cześć! W tym odcinku odpowiem na najczęściej zadawane pytania związane z nauką języków obcych. Wiele osób zadaje mi te pytania regularnie, dlatego postanowiłem, że nagram na ten temat osobny odcinek. Niestety na niektóre pytania nie da się odpowiedzieć inaczej niż to zależy, ale nawet jeżeli odpowiedź na jakieś pytanie nie jest oczywista, to postaram się jakoś rozwinąć każdy temat. Zacznijmy od tego pytania. Ile czasu potrzeba, żeby nauczyć się nowego języka? Na to pytanie nie da się odpowiedzieć, bo najpierw trzeba byłoby odpowiedzieć na inne pytanie, co to w ogóle znaczy nauczyć się jakiegoś języka. Bo dla każdego może to oznaczać coś innego. Na przykład dla ciebie może to oznaczać, że potrafisz zamówić obiad w restauracji w języku obcym. I to już dla ciebie może być wystarczające do tego, żeby stwierdzić, że ty ten język znasz. A dla mnie na przykład może to oznaczać 10 lat nauki tego języka i ukończenie studiów językowych. I gdzie jest tak naprawdę ta granica między kimś, kto jeszcze nie nauczył się jakiegoś języka i kimś, kto już się tego języka nauczył? No, nie ma takiej granicy. Nauka języka to jest ciągły proces, który tak naprawdę nigdy się nie kończy. To nie jest tak jak na przykład z prowadzeniem samochodu, bo tam masz egzamin, który weryfikuje twoje umiejętności. Jeżeli zdałeś egzamin, to znaczy, że umiesz prowadzić samochód, a jeżeli go nie zdałeś, to znaczy, że nie umiesz. W nauce języków jest trochę inaczej. To jest ciągły proces, który trwa wiele miesięcy, a najczęściej wiele lat. I wiem, że często można zobaczyć na przykład w internecie różnego rodzaju reklamy, które przekonują nas do tego, że można nauczyć się angielskiego w miesiąc czy w 3 miesiące, i to na pewno wygląda bardzo zachęcająco. Ale ile tak naprawdę jesteś w stanie nauczyć się w miesiąc czy w 3 miesiące? No, myślę, że raczej niewiele, i po takim czasie jednak większość osób, myślę, że stwierdziłaby, że nadal tego języka nie zna. Myślę, że do osiągnięcia takiej względnej samodzielności w tych najpopularniejszych językach obcych potrzeba mniej więcej od roku do dwóch, ale no, tak jak wcześniej wspomniałem, ta granica jest bardzo płynna. W przypadku trudniejszych języków może to zająć trochę więcej, mogą to być 3-4 lata. I w takich przypadkach dodatkową trudnością może być na przykład nauka nowego alfabetu, która może zająć dodatkowe kilka tygodni czy nawet miesięcy. Dlatego przykro mi, ale na to pytanie nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Przejdźmy do kolejnego pytania. Czy będąc dorosłym można nauczyć się nowego języka? I tutaj odpowiedź jest prosta. Oczywiście, że można. To jest bardzo wygodna wymówka stosowana przez wiele osób, natomiast ona nie ma nic wspólnego z prawdą. I ten temat poruszałem już wielokrotnie na tym kanale. Są na ten temat osobne odcinki, tam wypowiadam się na ten temat bardziej szczegółowo. Prawda jest taka, że dorośli wcale nie są w gorszej sytuacji w porównaniu do dzieci. Jeśli masz na przykład 50 lat i chcesz nauczyć się języka angielskiego, a ostatni kontakt z językami obcymi miałeś 30 lat temu, to jest to oczywiste, że będzie ci trochę trudniej. To jest tak samo jak chociażby z chodzeniem na siłownię. Jeżeli nigdy nie chodziłeś na siłownię albo nie robiłeś tego od wielu lat, to początki będą trudne, a dla kogoś, kto chodził na tą siłownię regularnie, wykonywanie różnych ćwiczeń będzie dużo łatwiejsze, i tak samo jest w nauce języków obcych. Ale to nie oznacza, że wiek będzie tutaj jakąś przeszkodą. Skąd bierze się takie przekonanie, że dzieciom jest łatwiej? No, być może dlatego, że często obserwujemy małe dzieci, które przyswajają swój język ojczysty, i widzimy, że takie dzieci robią bardzo szybkie postępy. I mamy wrażenie, że uczą się tego języka bez żadnego wysiłku, i one tak naprawdę same z siebie zaczynają mówić. Nie potrzeba do tego żadnego nauczyciela, żadnych podręczników. Te dzieci po prostu przyswajają ten język i same zaczynają go używać. Ale takie porównanie jest moim zdaniem bezsensowne, bo tutaj porównujemy tak naprawdę dwa różne procesy. Porównujemy przyswajanie języka ojczystego z nauką języka obcego, a to są dwie różne rzeczy, dwa różne procesy, które odbywają się na różnych zasadach. A po drugie, zastanów się nad tym, jak długo takie dziecko ma kontakt z językiem. No, tak naprawdę cały dzień. A ile czasu w tygodniu czy w ciągu dnia ty masz kontakt z językiem, którego chcesz się nauczyć? Dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu i ile to trwa? Godzinę, półtorej, dwie? Więc jest to oczywiste, że dziecko, które ma kontakt z językiem praktycznie przez cały czas, kiedy tylko nie śpi, uczy się szybciej, to jest normalne. Jeżeli chcesz nauczyć się nowego języka, to twój wiek nie ma większego znaczenia, a jeżeli masz 40, 50, 60 lat, czy nawet więcej, to tym bardziej warto to zrobić, bo twój umysł będzie funkcjonował znacznie lepiej na starość, jeżeli będziesz ten umysł trenować, na przykład ucząc się języków obcych. Pytanie numer 3. Których języków warto się uczyć? I tutaj jest kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Niektóre są obiektywne, a inne są subiektywne. Obiektywnym czynnikiem może być na przykład to, ile ludzi na świecie mówi w tym języku. Możesz mieć na przykład taki dylemat, czy lepiej uczyć się francuskiego czy włoskiego. I pozornie taki wybór może się wydawać trudny, bo te języki wydają się dość podobne. Jeżeli zastanowisz się nad tym, ile osób na świecie posługuje się jednym i drugim językiem, to różnica okaże się bardzo duża, bo język włoski jest używany tak naprawdę tylko we Włoszech, a po francusku mówi się nie tylko we Francji, ale też w Belgii, częściowo w Szwajcarii. Oczywiście włoski też tam jest używany, ale w bardzo niewielkim stopniu. Francuski to też częściowo Kanada i mniej więcej pół Afryki. Więc jeżeli oszacujemy liczbę osób, które posługują się jednym i drugim językiem, to ten wybór nagle okazuje się dużo prostszy. Innym czynnikiem, który możesz wziąć pod uwagę, jest na przykład to, jakie są szanse na to, że z mieszkańcem danego kraju dogadasz się po angielsku. Bo może ci się na przykład wydawać, że warto nauczyć się szwedzkiego albo norweskiego. Ale jeżeli weźmiesz pod uwagę to, że z praktycznie każdym mieszkańcem Szwecji czy Norwegii dogadasz się bez problemu po angielsku, to nagle może okazać się, że tak naprawdę nie warto poświęcać czasu na naukę tych języków. Są też pewne czynniki subiektywne, no i na te pytania każdy musi sobie odpowiedzieć sam. Czy lubię podróżować do kraju, w którym ludzie mówią w tym języku, czy lubię ten kraj, czy lubię jego kulturę? Jedna osoba może być na przykład zafascynowana Chinami i w przypadku takiej osoby warto poświęcić czas na naukę chińskiego, a inna osoba może być kompletnie niezainteresowana Chinami. Więc takie czynniki subiektywne też mają duże znaczenie i moim zdaniem nie warto kierować się tylko czynnikami obiektywnymi albo tylko subiektywnymi, warto wziąć pod uwagę jedne i drugie. Zanim przejdę do kolejnego pytania, chciałbym zachęcić Cię do subskrybowania tego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz, bo regularnie publikuję tutaj wartościowe porady związane z nauką języków obcych. Pytanie numer 4. Które języki są najłatwiejsze, a które najtrudniejsze? I to pytanie moim zdaniem jest trochę bez sensu, za chwilę wytłumaczę dlaczego. Po pierwsze, odpowiedź na to pytanie zależy od kilku rzeczy. Zależy między innymi od tego, jaki język jest twoim językiem ojczystym, bo na przykład dla Polaka język czeski będzie stosunkowo łatwy, a dla Anglika nie będzie łatwy. Zależy to też od tego, jakie języki obce już znasz. Na przykład jeżeli znasz język włoski, to nauka języka hiszpańskiego będzie dla ciebie dużo łatwiejsza. ten sam język może być łatwy albo trudny dla różnych osób, dlatego żeby w ogóle postarać się odpowiedzieć na to pytanie, trzeba to pytanie uzupełnić i doprecyzować dla kogo. Do pewnego stopnia jest to oczywiście obiektywne, bo są języki z różnym stopniem złożoności. Na przykład język polski jest bardzo złożonym językiem ze względu na to, że występują w nim przypadki, rodzaje gramatyczne i wiele, wiele innych rzeczy. Ale w dużej mierze jest to kwestia indywidualna i zależy to od tego, jakie języki już znasz. Ale tak naprawdę, co dałaby ci odpowiedź na to pytanie? Załóżmy na przykład, nie twierdzę, że tak jest, ale załóżmy, że najłatwiejszym językiem jest język słowacki. I jeżeli powiem ci, że słowacki jest najłatwiejszym językiem, to czy to sprawi, że zaczniesz uczyć się języka słowackiego tylko dlatego, że jest łatwy? Myślę, że nie. Moim zdaniem nie warto kierować się stopniem trudności. Jeżeli chcesz nauczyć się jakiegoś języka, to po prostu to zrób. A kierowanie się tym, że jakiś język jest łatwy, moim zdaniem nie jest rozsądne. Pytanie piąte brzmi: co jest ważniejsze, słownictwo czy gramatyka? I tutaj odpowiedź jest prosta: słownictwo. Niestety, nauka najczęściej wygląda tak, że większość czasu poświęcamy na gramatykę. Może nie większość, ale na pewno za dużo. I często pierwsza lekcja języka angielskiego wygląda tak, że uczymy się czasu present simple. Moim zdaniem jest to duży błąd. I bardzo często lubię to porównywać do budowania domu. Jeżeli masz do dyspozycji tylko cegły, i cegły są tutaj metaforą słownictwa, to będziesz w stanie coś z tego zbudować. Nie będzie to normalny dom, ale będziesz w stanie zbudować jakąś prostą konstrukcję. A jeżeli masz do dyspozycji tylko to, co łączy te cegły, czyli zaprawę murarską, tutaj mam na myśli gramatykę, to nic z tym nie zrobisz. Wyobraź sobie na przykład, że jesteś za granicą i chcesz powiedzieć, że szukasz dworca kolejowego. Wystarczy, że masz podstawowe słownictwo, wystarczy, że znasz słowa szukać i dworzec i nie musisz znać żadnej gramatyki, wystarczy, że użyjesz tych dwóch słów i każdy cię zrozumie. A jeżeli znasz tylko gramatykę, i wiesz, że powinieneś użyć czasu teraźniejszego, ciągłego i rodzajnika określonego ze słowem, które oznacza dworzec, ale nie znasz słów szukać i dworzec, no to nie będziesz w stanie powiedzieć ani słowa tak naprawdę. Bez gramatyki da się zbudować jakiś zrozumiały komunikat, a bez słów nie. I oczywiście nie oznacza to, że gramatyki nie warto się uczyć. Oczywiście warto, ale na początkowych etapach nauki warto skupiać się przede wszystkim na słownictwie. To pozwoli ci zrobić dużo większy progres. Wyobraź sobie na przykład, że po kilku tygodniach czy miesiącach nauki nowego języka bierzesz do ręki gazetę w języku obcym. I jeżeli przez ten czas koncentrowałeś się tylko na gramatyce, to rozpoznasz w tym tekście rodzajniki, rozpoznasz czasy gramatyczne, ale nic nie będziesz z tego rozumiał i będziesz miał poczucie, że tak naprawdę nic nie umiesz. A jeżeli w tym czasie koncentrowałeś się na słownictwie i weźmiesz do ręki gazetę i spróbujesz przeczytać jakiś artykuł, to od razu zauważysz, że znasz to słowo, to słowo, to słowo i będziesz w stanie powiedzieć, o czym jest ten artykuł i będziesz mieć poczucie, że już coś faktycznie umiesz. Dlatego moim zdaniem odpowiedź na to pytanie jest prosta. Na początku zdecydowanie warto stawiać na słownictwo. Z czasem te proporcje powinny się coraz bardziej wyrównywać, ale na pewno słownictwo jest ważniejsze od gramatyki. Pytanie numer 6. Która aplikacja do nauki języków jest najlepsza? No i niestety obawiam się, że nie ma czegoś takiego jak najlepsza aplikacja do nauki języków. Która aplikacja będzie dobra dla Ciebie, to zależy od kilku czynników. Między innymi dlatego na tym kanale testuję różne aplikacje, po to, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Jeżeli Cię to interesuje, to na moim kanale znajdziesz osobną playlistę z recenzjami różnych aplikacji, jest ich już kilkanaście. Mogę Ci powiedzieć, że z moich obserwacji wynika, że te najpopularniejsze aplikacje, które oferują największą liczbę języków i starają się nauczyć wszystkiego, są tak naprawdę do niczego, bo one nauczą Cię różnych rzeczy, ale tak troszeczkę i dzięki nim nie zgłębisz żadnego tematu, nie będziesz mieć ani zaawansowanego słownictwa, ani nie poznasz dobrze gramatyki, ani nie będziesz mieć dobrej wymowy. Dlatego zastanów się, jakie masz potrzeby i postaraj się znaleźć aplikację, która odpowiada tym konkretnym potrzebom. Na przykład, jeżeli chcesz ćwiczyć mówienie i wymowę w języku angielskim, to są aplikacje, które skupiają się tylko na tym. Na przykład taką aplikacją jest Elsa, którą ostatnio testowałem na tym kanale. Nie twierdzę, że jest najlepsza, ale podaję po prostu przykład. Albo jeżeli chcesz nauczyć się pisma japońskiego, to znajdź aplikację, która skupia się tylko na nauce pisma japońskiego. W moich recenzjach staram się podpowiadać, które aplikacje warto wybrać, ale Ty też musisz je potestować i wybrać to, co odpowiada Tobie i Twoim potrzebom. Pamiętaj też o tym, że każda aplikacja ma swoje ograniczenia i aplikacje powinny być tylko dodatkiem do nauki. Nie licz na to, że nauczysz się jakiegoś języka, korzystając tylko z aplikacji. To już wszystkie pytania, które przygotowałem w tym odcinku. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na nie wyczerpująco. Jeżeli Twoim zdaniem pominąłem jakieś często zadawane pytania związane z nauką języków obcych, to daj znać w komentarzu. Być może niedługo nagram podobny odcinek, jeżeli tych pytań zbierze się wystarczająco dużo. Dziękuję Ci, że obejrzałeś ten odcinek do końca i do zobaczenia za tydzień.